Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I zatrzymujemy się nad tym artykułem naszej świętej wiary. Przed ponad 2000 lat Pan obiecał pierwszym chrześcijanom, że przyjdzie powtórnie w chwale i pozostanie na wieki z wiernymi, którzy czekali z niecierpliwością i heroiczną wiarą. Ale to przyjście nie nastąpiło tak, jak się wydawało ludziom, że to będzie bardzo szybko. Czy dzisiaj jeszcze ktoś czeka i wierzy w ten dzień, który jak piec palący wypali wszystko, co złe i grzeszne? Ponowne przyjście Pana, nazywane paruzją, to całkowite zwycięstwo dobra nad złem. Wtedy objawi się, kim jest Jezus Chrystus. I wtedy odbędzie się sąd, jak go nazywamy ostatecznym. Ten sąd i perspektywa końca świata są przedstawiane w mrocznych barwach. Ale przecież trzeba zobaczyć słowa o tym, że Bóg nas nie opuści, że zbierze swoich wybranych. Z nadzieją więc myślimy o naszej śmierci, o końcu świata i myślimy o naszym świadectwie życia. Pan Jezus ciągle powtarzał swoim uczniom: wydadzą was, przyjdą prześladowania. I to trwa. Dziś na tylu miejscach ziemi prześladowanie chrześcijan. Arystydes, wielki polityk i wódz ateński, nazywany sprawiedliwym, został skazany na kilka wieków przed Chrystusem na wygnanie, kiedy opuszczał zebranie, na którym zdecydowano o jego banicji. Spotkał człowieka, który głosował za tym, żeby skazać go na wygnanie. I zapytał go, dlaczego tak postąpił. Zapytany, nie wiedząc, z kim rozmawia, odpowiedział, że nie zna Arystydesa, ale nie podoba mu się, że on z takim zapałem dąży do tego, by inni nazywali go sprawiedliwym. Ta historia wyjaśnia nam mechanizm prześladowania, jakie zapowiada Pan Jezus. Przyczyną prześladowań chrześcijan będzie to, że opowiadają się wystarczająco wyraziście za Chrystusem i to niezależnie od tego, jaki stopień doskonałości osiągnęli. Dziś według wielu nadszedł czas śmierci chrześcijaństwa. Dziś religia Chrystusa jest, wydaje się nam, wyśmiewana i prześladowana jak nigdy dotąd. Ponieważ zło triumfuje wtedy, gdy dobro przestaje istnieć, bo nawet najsłabszy ślad dobra jest potężnym oskarżeniem wymierzonym w zło i ukazuje jego pustkę. Rosyjski poeta Sergiusz Jasienin, który sam zresztą nie był chrześcijaninem, tak pisze o spotkaniu ze swoim dziadkiem w czasie prześladowań chrześcijaństwa w Rosji. Dziadek zapytał go: ty nie komunista, a twoje siostry komsomołki, one wytchnąć nie dają. Wczoraj ze ściany zdarły mi ikonę. Komisarz z cerkwi zdjął swego czasu krzyż. Do Boga już nie ma gdzie się pomodlić. I to się ciągle powtarza. Tak dzieje się dziś w różnych zakątkach świata, w krajach arabskich, afrykańskich, w szczególności dzisiaj. Ale przecież tak niedawno w Hiszpanii wyświetlany w kinach film Krystiada przypomina prześladowania w Meksyku. A u nas? Parady gejów. A u nas plucie na krzyż, poniżanie wierzących. Co w tej sytuacji? I trzeba sobie na nowo budzić przekonanie o tym, że Pan powróci. I wzbudzić przekonanie o potrzebie modlitwy, praktyk religijnych, żeby wiara była dla niejednego mocnym, ale i zbawiennym wyrzutem sumienia. Pan Jezus uczy, że w czasach prześladowania nie liczmy tylko na nasze siły. Gdy jesteśmy atakowani, pozostaje nam odwołanie się do mocy Bożej przez złożenie świadectwa. I jeśli miasto padnie, a ocaleje jeden, on będzie niósł miasto w sobie po drogach wygnania. On będzie miasto, pisał nasz poeta Zbigniew Herbert. Największym brakiem apostoła jest lęk, mówił sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, bo lęk budzi nieufność co do potęgi mistrza. Apostoł już nie wyznaje. Wracamy, myślę, do takich sytuacji, kiedy ulegliśmy lękowi, gdy baliśmy się ośmieszenia czy potępienia ze strony ludzi. I trzeba prosić o cnotę męstwa. A co z tym światem? Nasze przyjaźnie, oczekiwania, rozstania, nadzieje. Gdy niektórzy mówili o świątyni, jak jest przyozdobiona pięknymi kamieniami, Pan powiedział: przyjdzie czas, że nie zostanie tu kamień na kamieniu. Ale co z naszymi oczekiwaniami? Kiedy jednemu ze znanych pisarzy pozostawało już niewiele życia, napisał wstydliwie w liście do przyjaciela zdanie, którego nie ośmieliłby się umieścić w książce. Kiedy umrę, powiedzcie słodkiemu królestwu ziemi, że kochałem je o wiele bardziej niż kiedykolwiek odważyłem się powiedzieć. To zdanie wskazuje nam, że chrześcijanie, bo takim był tenże wspominany pisarz, nie są ludźmi, którzy nie kochają tej ziemi, tego świata. Wiele razy przywoływano nam na pamięć słowa świętej Teresy z Awila, że życie trzeba traktować jak źle przespaną noc w Gospodzie. Że niby takie krótkie i nieudane, ale trzeba by także powiedzieć, że ta sama święta nazywała rajem swój ukochany klasztor świętego Józefa. Wiele razy zadawałem sobie pytanie, czy Chrystusowi podobał się ten świat, czy raczej pragnąłby powracać do Ojca czym prędzej. I zawsze sobie odpowiadam, że myślę, że był rozdarty jakby pomiędzy tymi miłościami, miłością do ziemi, do tych ludzi stworzonych na jego obraz i podobieństwo, na oczekiwanie w niebo wstąpienia. Na spotkanie z Bogiem pójdzie tylko to, co jest w tobie. To, co masz w polisach, bankach, będą już inni trzymali. Wiatr rozniesie kolorowe piórka ptaka. W dużym domu zakonnym można było spotkać czasem na korytarzu wózek i skuloną, maleńką postać siostry przykutej do niego. To nasza kruszyna, mówiły o niej siostry. Do niej chodziły żalić się, wypłakać, pytać o wiele rzeczy, pomodlić się razem. Nic tam nie było z wielkości łatwej dla oczu. Było tylko to, co z Boga i wieczności. Gdy umarła, nikt nie miał wątpliwości, dokąd odeszła. Do Boga. On ją zabrał. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewej swej stronie. W Wtedy powie król tym po swojej prawej stronie: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, albowiem byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przechodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, nakarmiliśmy Ciebie, albo pragnącym, a daliśmy Cię pić? Kiedy widzieliśmy Cię przychodniem, przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król, odpowiadając, powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnieście uczynili. Wtedy powie tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom, albowiem byłem głodny, nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Jest to jedna z najbardziej obrazowych przypowieści, które Jezus wypowiedział, a nauka w niej zawarta jest jasna jak kryształ. Bóg będzie sądził nas według naszych zachowań wobec ludzkich potrzeb. Będziemy sądzeni z miłości. Boży sąd nie będzie polegał na tym, jaką ilość wiedzy zgromadziliśmy, ani na podstawie sławy, jaką zdobyliśmy, ani na podstawie majątku, ale na podstawie pomocy, której udzielaliśmy innym. Zwróćmy uwagę, że w tej przypowieści zawarte są określenia tej pomocy, której powinniśmy udzielać innym. Po pierwsze, musi to być pomoc w prostych sprawach. Te rzeczy, które Pan Jezus wymienia, dawanie chleba głodnemu, podawanie pragnącym napoju, zapraszanie przechodniów do domu, są właśnie tymi rzeczami, które każdy potrafi wykonać. Nie chodzi tutaj o dawanie ludziom tysięcy złotych, wpisywanie naszych nazwisk do roczników historii. Chodzi o dawanie prostych ludzkich pomocy. Po drugie, musi to być pomoc niewyrachowana. Ci, którzy udzielali pomocy, nie myśleli o tym, że pomagają Chrystusowi i przez to gromadzą sobie wieczne zasługi. Pomagali dlatego, ponieważ nie mogli powstrzymać się od pomocy. Była to naturalna, niewyrachowana reakcja kochającego serca. Z drugiej strony podejście tych, którzy nie udzielali pomocy, było następujące. Gdybyśmy wiedzieli, że to Ty jesteś, Panie, na pewno chętnie byśmy Ci pomogli, ale myśmy myśleli, że to jest tylko jakiś zwyczajny człowiek, który nawet nie jest wart uwagi. Jest prawdą, że bardzo wielu znajdzie się ludzi, którzy udzieliliby pomocy, gdyby publicznie ich za to pochwalić i dziękować im. Ale taka pomoc nie jest pomocą. Jest po prostu wysławianiem samego siebie. Nie jest uprzejmością, jest egoizmem i samolubstwem. I po trzecie, Pan Jezus konfrontuje nas tutaj z cudowną prawdą, że każda taka pomoc, której udzielamy, jest właśnie udzielana Jemu i każda pomoc, której odmawiamy, jest odmawiana Jemu. Jak to może być? Jeśli w istocie pragniemy obdarować rodziców i ucieszyć ich serce, jeśli naprawdę chcielibyśmy wzbudzić ich wdzięczność, wówczas najlepszym sposobem do tego będzie pomóc ich dzieciom. A Bóg jest właśnie wielkim Ojcem. Sposobem, aby uradować serce Boże, jest pomoc Jego dzieciom, którzy są naszymi współbliźnimi. Jeśli nauczymy się życzliwości bez wyrachowania, pomagającej ludziom w najprostszych sprawach, wówczas potrafimy zaznać radości pomagania samemu Jezusowi Chrystusowi. I wtedy to przyjdzie sądzić żywych i umarłych, nie będzie dla nas strachem, ale oczekiwaniem.